Jesteśmy ku końcowi Dziejów Apostolskich, 26 rozdział mam dzisiaj. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, co było wcześniej, to mam nadzieję, że gdzieś w internecie da się to znaleźć. To dawno nie byłem, więc cieszę się, że może zapomnieliście, więc mogę trochę w ramach przypomnienia podać wam, jaki jest kontekst w tej chwili, w tym 26 rozdziale i potem przejdziemy dosyć szybko przez to. Właściwie 25, 26 rozdziały tworzą pewną całość. Paweł jest w tym momencie w Cezarei w więzieniu. To jest Cezarea, to jest główne miasto, główna siedziba rzymskich urzędników, więc Jeruzalem to mamy tu na dole, tu na południu. To jest bardziej religijne centrum, natomiast centrum polityczne to mamy tu Cezarea. To nie jest Cezarea Filipi, Cezarea Filipi jest tu na górze, a to jest Cezarea Maritima, które jest właśnie miejsce, gdzie Paweł jest w więzieniu. I 2 lata już był w więzieniu. I ostatnio, jak byliśmy przy 25 rozdziale, to pytanie, jak to wpływa na niego. Osoba, która ma tyle do powiedzenia, tyle mocy, tyle energii, tyle oddania i tu musi 2 lata spędzić właściwie bezużyteczne prawie w więzieniu. Więc musiał być, no możecie sobie wyobrazić, jaki był jego stan psychiczny, moralny, duchowy i tak dalej. Mamy lata 58, 60 lata i mamy gubernatora Felix, który potem oddaje ster Festusowy. Festus jest nowym gubernatorem rzymskim. W 60 roku przejmuje tą pałeczkę od Feliksa. Felix dał Pawła do więzienia, ale teraz od 60 roku mamy Festusa. I on zmarł w 62, więc on nie był takim długoletnim urzędnikiem. I bierzmy pod uwagę, że to są szczególne lata w Rzymie. To jest czas Nerona. Neron był właściwie od 54 roku do 66 roku, czyli on miał władzę w Rzymie 12 lat i zauważcie, że Paweł woła, żeby być wysłany do niego. Więc my znamy Nerona z tego, że prześladował chrześcijan bardzo namacalny sposób. To palące ciała chrześcijan w Rzymie. On oświetlił swój ogród ich palącym ciałem. Więc było bardzo, bardzo ostre prześladowanie przez Nerona. Natomiast w tych latach, 60-62, z tego co udało mi się dokopać, to jeszcze byli lata, kiedy nie był jeszcze znany Neron za takie okrucieństwo. To miało miejsce bardziej w roku 64, kiedy Rzym był spalony i Neron powiedział, że to było za sprawą chrześcijan, więc w tym momencie rozpoczęło się ostre prześladowanie. Akurat wróciłem z Ukrainy, więc jeżeli sięgam po słowa, to bardzo przepraszam, to parę dni temu tam byłem i trochę szukam słów tu polskich, żeby relacjonować. To przepraszam, jeżeli coś takiego ma miejsce. Więc mamy Festusa, nowego gubernatora, i on no, przyląduje w Cezarei i od razu idzie do Jeruzalima. Żydzi chcieli wreszcie pozbyć się Pawła i no, wołają do niego, do Festusa, jako nowy gubernator, żeby był jakiś sąd nad nim i oczywiście w tym momencie śmierć Pawła. Oni chcieli, żeby Paweł był przetransportowany do Jeruzalima, Paweł będąc w Cezarei, ale Festus, pytając Pawła, Paweł nie jest chętny, żeby przejść do Jeruzalima. To jest to około 130 kilometrów a propos od Jeruzalima do Cezarei, więc to jest kawał drogi. Mamy Festusa, który jako pierwszy jego czyn właściwie polityczny, przylądując w tych terenach, to było, żeby zobaczyć Jeruzalima, zobaczyć Żydów, bo wiadomo, że to było dosyć gorąco w tym momencie. Chciał zobaczyć, jak religijnie wszystko wygląda. I oni wołają do niego, Żydzi wołają do niego, żeby przywieźć Pawła do Jeruzalima, chcąc go zabić po drodze. A Festus mówi, że odwrotnie, on za chwilę wróci do Cezarei, co było jego centrum polityczne, i niech oni, jeżeli chcą, niech oni przyjdą do Cezarei i tam będzie sąd, tam będzie dyskusja i zobaczą, jaki będzie tam wynik. Żydzi nie są zadowoleni z tego tytułu, bo chcieliby, żeby same rozprawić się z Pawłem, ale w tym rozdziale 25 to widzimy, że Paweł apeluje do Cezarza, czyli apeluje do Nerona po pomoc. Więc widać, że albo Neron nie był tak znany w tych terenach, albo jeszcze nie był taki negatywny nastawiony na chrześcijan. W każdym razie Paweł woła do Cezarza i zobaczymy w tym rozdziale, że ustępują Festus i lokalny król Agrypa, który się zjawia w tym rozdziale. Oni decydują, że rzeczywiście on powinien być wysłany do Cezarza. Więc mamy ku końcowi 25 rozdziału, mamy, zjawi się król Agrypa. Król Agrypa był prawnukiem Heroda Wielkiego, ten, który zabił wszystkie dzieci tam w Betlejemie. On się zjawił, on był królem w północnych terenach i się zjawił, żeby przywitać się z nowym gubernatorem Festusem. On przyjedzie z Bernis ze swoją żoną i siostrą. Może pamiętacie Bernis wcześniejszych rozdziałów. Oni się zjawiają, żeby honorować nowego gubernatora. I mamy pod koniec tego 25 rozdziału sąd, który zaczyna się z wielką pompą, i no, Rzymianie mieli taki zwyczaj, trochę jak byłem teraz na polsko-ukraińskiej granicy, to przypomniało mi się to, bo akurat przygotowałem pokazanie, że ten pomp, ta ceremonia, którą używali, żeby był jakiś sąd, no był po to, żeby między innymi nie tylko, żeby wywyższyć króla czy gubernatora, ale też, żeby zniżyć, podniębić tego, który był przed nimi. I trochę właśnie czułem się tak na granicy polsko-ukraińskiej, że jestem przygnębiony sytuacją, gdzie jest wielki celnik i mały Ukrainiec, który jest traktowany tak, jak jest traktowany. W każdym razie tu Paweł jest w taki obniżający sposób jest brany przed sądem. Więc przeczytajmy przeczytajmy tylko.
Wolno ci mówić w swoją bramę, powiedziała Piotr Paweł. Wtedy Paweł, uciągnąwszy rękę, rozpoczął mowę obronną. Uważam to za szczęście, że mogę dzisiaj bronić się przeciwko wszystkim zarzutom, jakie stawiają Żydzi. Żartował król Agrypa, który najlepiej znasz wszystkie zwyczaje i swoje Żydy. Dlatego proszę, wysłuchaj mnie. Czyli wszyscy Żydzi znają moje życie. Od początku upływało ono wśród mego narodu i Jerozolimy. Wiedzą o mnie od dawna, gdyż chcieli zaświadczyć, że żyłem według zasad najsurowszego stronnictwa naszej religii jako faryzeusz. A teraz stoję przed sądem, gdyż spodziewam się obietnicy danej przez Boga Ojcem naszym. Do jej spełnienia ma nadzieję doczekać się 12 naszych pokoleń, służących Bogu w chwale we dnie ich mocy. Z powodu tej nadziei król oskarżyli mnie życie. Dlaczego uważacie za nieprawdopodobne, że Bóg wskrzeszał umarłych? Przecież mnie samemu zdawało się, że powinienem gwałtownie występować przeciw imieniu Jezusa Nazarejczyka. Uczyniłem to też w Jerozolimie i wziąwszy upoważnienie od arcykapłana, wtrąciłem do więzienia Ducha Świętego. Głosowałem przeciwko nim, gdy ich skazywano na śmierć. Często przymuszałem ich karami do bluźnierstwa we wszystkich synagogach.
Czyli Paweł zaczyna tą swoją obronę chwaląc Agrypę. Agrypa był już jakiś czas królem, nie wiem ile, ale widać był znany po to, że znał się na żydowskie zwyczaje, żydowskie praktyki. Więc Paweł używa swoją wiedzę na jego temat, chwalając go. I myślę, po 2 latach w więzieniu Paweł i jeszcze będąc w kajdanach, to on potrafił powiedzieć pozytywnie, wrażliwie, chwaląc osobę, przed którym jest oskarżony. I on po raz kolejny w dziejach broni siebie w tych swoich pierwszych wypowiedziach. Po pierwsze widzi, że on jest winien, był skrajnie winien tego, że ludzie ginęli. On chciał być Bożym narzędziem i Boże narzędzie w tym momencie był okrutny wobec świętych, więc on tu wspomina o prześladowaniu świętych w synagogach, że on szukał w synagogach, chodził po synagogach, szukał heretyków, którzy wierzyli w Mesjaszu i doprowadziło to do prześladowania i do śmierci. I on twierdzi, że właściwie on robił to samo, to dla dobra żydowskiej religii. To był jego sposób na to, żeby pokazać swoje oddanie. Żył jako faryzeusz, był potężnym bronią, broniąc żydowskie praktyki przed nową herezją, jaka była cierpienie Mesjasza i zmartwychwstanie i potem dalej idzie, jeżeli chodzi o swoje przeżycie. Przeczytajmy.
Tak jechałem do Damaszku z upoważnieniem i z poleceniem najwyższych kapłanów. W południu podczas drogi ujrzałem o królu światło z nieba jaśniejsze od słońca, które ogarnęło mnie i moich towarzyszy. Kiedy wszyscy upadli na ziemię, usłyszałem głos, który mówił do mnie po hebrajsku. Szabo, szabo, dlaczego mnie prześladujesz? Trudno ci wierzyć przeciw kościelnym. Kto jesteś, Panie? Zapytał. A Pan odpowiedział: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale podnieś się i stań na nogi, bo ukazałem się Tobie po to, aby ustanowić Cię sumą i światłem tego, co zobaczyłeś i tego, co Ci objawiłem. Obronię Cię przed ludem i przed poganami, do których Cię posyła, abyś Książę im oczy i odwrócił od ciemności do światła. I władzę szatana do Boga, aby przez wiarę we mnie otrzymali odpuszczenie grzechu i dziedzictwo święte.
Więc to jest trzeci raz w tym liście, że przechodzimy przez tą historię Pawłowego nawrócenia. Widocznie to było kluczowe, uważane za kluczowe przez Łukasza, jak napisał, że to jest coś, co jest powtarzane. Paweł w tym opisie nie skupia się na siebie. Nie skupię się na tym, że on był ślepy, że potem poszedł do Ananiasza w Damasku. O tym nie pisze, tylko no, o tym nie mówi. Mówi o tym, co Bóg zrobił. Że mamy tu panowanie Jezusa. Jezusa w swojej osobie. Jego suwerenność i jego teraz zadanie dla Pawła. Że on ma teraz iść i głosić dla Jezusa. Za Jezusem, a nie przeciwko. I nie może opanować bogów, Boga. Więc jest powołany do tego, żeby ogłaszać Jezusa i jego suwerenność. Więc pójdźmy dalej.
Temu widzeniu z nieba nie mogłem się sprzeciwić królowi, lecz nawoływałem najpierw mieszkańców Damaszku i Jerozolimy, a potem całej ziemi ludzkiej i potem, aby pokutowali i nawrócili się do Boga i pełnili uczynki godne pokuty. Z tego powodu pochwycili mnie życie w świątyni i usiłowali zabić. Ale z pomocą Bożą żyję do dzisiaj i daję świadectwo małym i wielkim, nie głosząc nic ponad to, co przypowiedzieli prorocy i Mojżesz. Że Mesjasz ma cierpieć, że pierwszy zmartwychwstanie, że głosić będzie światło zarówno ludowi, jak i Bogu.
Więc teraz Paweł będzie posłuszny. Tak jak prorocy byli posłuszni, przemawiali to, co widzieli. Paweł ma podobne zadanie w tym momencie. Zgodnie z Mojżeszem, zgodnie z prorokami, on prorokuje, ma prorokować, że Mesjasz będzie i Mesjasz będzie cierpieć i będzie zmartwychwstać. I potem ma być głosicielem dla pogan. Bóg wysyła jego. To jest ciekawe, czym jest prorok. I chciałbym parę słów na ten temat powiedzieć na końcu, ale on miał być takim prorokiem, proroczy głos. Ciekawe jest, że on nie jest nazwany prorok, Paweł. Natomiast wygląda na to, że on się utożsamia tu z prorokami w Starym Testamencie, począwszy od Mojżesza. Prorok, który w sensie, że ma oczyma od Boga objawienie, który przekazuje dalej ludziom wraz z przesłaniem. I w tym sensie myślę, chciałbym sugerować, że jesteśmy wszyscy, możemy potencjalnie być wszyscy prorokami. Paweł pisze o tym 1 Koryntian 14. Jest oczywiście to sporny temat, ale prorok w sensie, że ktoś otrzymuje coś od Boga i przekazuje dalej z oczekiwaniem na wykonanie zadania. Trochę ala kazania w dzisiejszych czasach. Nie tylko jest to przekazanie wiedzy. Tak jak teraz, ja trochę wiedzy przekazałem na temat Nerona i Festusa i tak dalej. To jest uczenie nauczyciela. Natomiast prorok, mam wrażenie, idzie o krok dalej. Ma tą wiedzę oczywiście, ale stosuje to do obecnego czasu albo do przyszłego czasu. I w tym sensie Paweł może pisać Koryntian, że chciałbym, żebyście wszyscy byli prorokami. abyście, no i zachęcam, żebyście gorliwie szukali, żebyście pragnęli, żeby być prorokiem. Ciekawe, że Paweł nie pisze w Koryntianach o apostołach, które też są w dzisiejszych czasach w różnych kościołach lansowane jako nowe władze. Tu nie ma zmianki na temat apostołów, ale jest na temat proroków. I tak myślę, że Paweł mógł siebie liczyć jako prorok razem z tą linią proroczą od Mojżesza przez proroków Starego Testamentu. Więc idziemy dalej.
Tak już rozmawiał, zawołał głośno Pestek, gdy montaj się w domu. Wielka nauka doprowadza ciebie utraty was sądy. Nie facą rozumu, to znajdę bezkrośnie. Lecz słowa, które mówię, są prawdziwe i przemyślane. Znam te stałe króli, do którego śmiało mówię. Jestem przekonany, że nic z nich nie jest moc. Nie działo się to bowiem w jakimś zapadnym kącie. Czy wierzysz królu o prorokom? Wiem, że wierzysz. Na Pana Piotra popatrzą. Niewiele brakuje, a przekonałbyś mnie i zabudzenie chrześcijanin. A Paweł dał mi duchu, aby prędzej lub później nie tylko ty, ale wszyscy, którzy mnie dzisiaj słuchają, stali się takimi, jakimi ja jestem. Z wyjątkiem tych wierzy. Na to stał król i na mocy, którzy z nim się nie było posiadali. Kiedy odeszli, mówili jeden do drugiego. Ten człowiek mnie
no, tak. Dobra, czyli mamy Festusa, który przeszkadza, który wtrąca do Pawłowej wypowiedzi, twierdzą, że on jest szalony. I no, myślę, że wiele osób na pewno spośród nas spotkało się z ludźmi, jeżeli podniesiemy głos za Jezusem, że ludzie powiedzą, no jesteś szalony. Pytanie, czy jesteśmy gotowi na to, na taką reakcję. A Paweł jest gotowy na to i jak widać, to nie, on chociaż jest takim pionkiem małym w wielkim systemie pomp i ceremonii rzymskiego imperium, on nie boi się, żeby podnieść głos, żeby twierdzić, że tak nie jest, że on nie jest szalony. Wręcz przeciwnie. Pytanie, czy my jesteśmy tacy? Czy my jesteśmy gotowi w ogóle przyznać się do wiary w Mesjaszu i kiedy ludzie wyśmiewają nas, czy jesteśmy gotowi potem na dalszą, śmiałą, ale wrażliwą wypowiedź? Paweł był. I zachęcam, żebyśmy byli takimi, że Jezus jest tak jak Adam chodzi zawsze i wystawia Jezusa, żebyśmy i śpiewaliśmy tu, nie? Jezus, 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 to jest to imię. I łatwo jest powiedzieć o tym tu, łatwo jest śpiewać o Jezusie, jak mamy tu na ekranie. O wiele trudniej jest na co dzień, w naszych miejscach pracy, w naszych rodzinach. O wiele trudniej wtedy jest powiedzieć słowa Jezus i twierdzić, że jestem, że wierzę w Mesjaszu. Ale Paweł jest na to gotowy. Jest gotowy na to, żeby przyznać się do swojego błędu. Czy jesteśmy gotowi na to, żeby otwarcie przypominać sobie, jakie nasze życie było przed nawróceniem, przed tym błyskiem z nieba, które mam nadzieję w naszych sercach rozkwitło się, żebyśmy oddali życie Jezusowi, żebyśmy służyli Jemu, głosili Jego i byli gotowi na odpowiednie cierpienie, które nam przyjdzie, które przyszło Jezusowi, przyszło Pawłowi, przyszło, z tego co wiemy, wszystkim uczniom Jezusa. Czy my jesteśmy gotowi na to? Czy raczej milczymy, kiedy jest o tym mowa? I Paweł apeluje do drugiego człowieka. Jeden człowiek tu w tej sytuacji wyśmiewa się z Pawła, a drugi człowiek, Agrypa, Paweł do niego się zwraca i mówi, no to panie królu, to na pewno słyszał pan o tej Ewangelii, o tym Mesjaszu. I jeżeli mamy koło 60 rok, to jest 30 lat już, kiedy ta Ewangelia była rozgłoszona po różnych terytoriach. 30 lat. Więc na pewno jak król tam miał do czynienia z tym i Paweł mówi, na pewno król słyszał o tym. Że to nie było zrobione tak w kątach. I Paweł dalej twierdzi, no to chciałbym, żebyście byli tacy jak ja. Przynajmniej do Agrypy tak mówi. Agrypa mówi, no to nie tak szybko. Nie jest gotowy jeszcze na takie radykalne nawrócenie, który słyszał przed chwilą od Pawła, że Paweł teraz wyrzeka się z tego zadania, które miał, żeby zniszczyć, zabić i prześladować chrześcijan. I mamy pod samym końcem, mamy króla, królowa i gubernator, który wychodzą z pokoju, z tego sądu, twierdzą, że ten człowiek nic takiego nie zrobił, ale musi, wołał do Cezarza, więc musi do Cezarza. I jedni uważają, że w tym momencie to musieli tak zrobić, a drugi wariant to jest, że oni chcieli dalej odfajkować to czerwone czy gorące kartofle, chcieli to oddać dalej, żeby Cezar zdecydował, nie oni. Więc nie musieli w tym momencie zrobić coś przeciwko swoim przekonaniom, ale też nie musieli rozczarować Żydów. Po prostu wysłali go dalej. Parę lekcji ostatnie z tego rozdziału. Polityczna i religijna opozycja. Czy my jesteśmy gotowi funkcjonować w takich miejscach, publicznych miejscach? I czy jesteśmy gotowi wyrazić to imię, które jest nienawidziane w tych publicznych miejscach? Czy jesteśmy gotowi na to? Bo Paweł płacił 2 lata koszt jego gotowości. Czy jesteśmy, czy milczymy? Czy jesteśmy skłonni, żeby iść za tłumem, nie podskoczyć, nie podnieść głowy w obronie Jezusa i w nadaniu nadziei i pokazując, że jesteśmy upokarzeni i winny, i gotowy do totalnej zmiany w naszym życiu. Polityczna, religijna opozycja. Spotkamy to w naszych rodzinach, spotkamy to w naszych miejscach pracy, spotkamy to wszędzie, gdzie bywamy z ludźmi, którzy nie idą za Jezusem. Musimy oczekiwać opozycji i może prześladowania, czy jesteśmy na to gotowi. Może akurat w takim wolnym kraju jak Polska w dzisiejszych czasach, w tym pokoleniu, to możemy żyć bez konfrontacji z taką opozycją. Ale to jest kwestia może czasu w naszym życiu, jeżeli podniesiemy głos, że będziemy okrzykiwani i prześladowani. Druga lekcja, żebyśmy mogli pozytywnie mówić o ludziach, którzy nawet dają nas do więzienia. Paweł jest uwięziony, ale potrafi powiedzieć pozytywnie, z taktem, z wrażliwością, ale z pewnością, z przekonaniem jest gotowe, żeby nie być zniewalane przez pompa ceremonii i tych wielkich ludzi, którzy stoją przed nim. Czy jesteśmy gotowi na taką postawę? I mamy różne reakcje. Reakcja Festusa. Jesteś szalony. Reakcja Agrypy. No to tak szybko nie nawracam się. Czy jesteśmy gotowi na to, na taką recepcję? Czy to nas zniewala? Nie będę mówił nic, bo wiadomo, będą przeciwko. A nuż, może Bóg robi coś w sercu tego człowieka. Paweł był gotowy na to. I pyta Agrypa, czy wierzy w prorokach? Czyli idzie dalej z nim. Festusa może zostawił, bo Festus już jest trochę negatywnie nastawiony, ale Agrypę to jeszcze Paweł drąży temat. I kolejna lekcja, którą mam z tego rozdziału, to jest, jaki jest nasz paradygmat życia chrześcijańskiego? Czego się spodziewać? Co mamy robić? Czy to oznacza, że mamy śpiewać? Mieć jakąś liturgię? Jakieś zwyczaje, praktyki? Jakieś rytuały? Jakieś ubranie? Czego się spodziewać, jeżeli oddajemy Bogu życie? No, jeżeli Paweł jest jakimś przykładem dla nas, niekoniecznie oczywiście wszyscy musimy być jak apostoł Paweł, nawet nie sposób. Natomiast czego możemy się uczyć od niego? Od jego sposobu praktykowania życia chrześcijańskiego. I jeżeli czytamy dalej o innych uczniach, to widać, że dosyć podobnie było. Ludzie, którzy byli otwarci, którzy się nawracali, którzy ogłaszali dobrą nowinę i za to byli ludzie, którzy tak jak Agrypa, którzy się zastanawiali i byli ludzie tak jak Festus, który uważał, że zwariowali. Czy jesteśmy gotowi na to, żeby patrzeć na życie Pawła i brać przykład? I jeżeli bierzemy przykład, jeżeli byśmy zrobili listę tego, co Paweł przeszedł i listę tego, co my dokonaliśmy w życiu dotychczas, czy one by byli podobni, czy byliby różni? I czy mamy czegoś się uczyć od Pawła dalej? I ostatni punkt, lekcja, którą widzę tu. Prorocy chcieli wiedzieć. Prorocy, którzy byli w Starym Testamencie, chcieli wiedzieć, ale nie wiedzieli. Chcieli widzieć to, co my widzimy, ale nie widzieli. Ale oni wiernie ogłaszali to, co wiedzieli. Oni brali to, co widzą, brali to, co Bóg im pokazał, objawił, połączyli jedno z drugim i ogłosili prawdę w ich poznaniu prawdę. Oni nie byli bezbłędni. To byli fałszywi prorocy, więc musieli być zbadane, czy takie rzeczy mają. Ale Bóg oczekiwał od nich totalne oddanie, żeby oni byli oddani temu, co widzieli o Bogu i od Boga. Żeby to zastosowali i żeby to ogłaszali innym. Mojżesz tak robił, starotestamentowe prorocy tak robili. Paweł tak robił i mówi, chciałbym zachęcić, żebyście stali się prorokami. Wszyscy. Miejcie takie pragnienia. Dlaczego? Bo dar prorokowania jest dla zachęty ludzi, dla umacniania, dla opiekę i troskę. Paweł nie nazywał siebie prorokiem, ale był apostołem i dla niego to było może coś ważniejszego nawet. Ale on bardzo często cytował proroków. To było to, co wiedział od Boga. Już wiedział. I teraz on przekazuje to dalej. My mamy duże objawienie od Boga. Mamy proklamować Mesjasza, który zmarł dla nas. I Paweł był taką osobą, która był wierną do śmierci. Zbliża się jego śmierć w naszej wędrówce, ale na to musimy czekać następnym razem. Amen.